Dlaczego warto komplikować? Agnieszka Piskozup-Piwosz. Według Ewangelii Łukasza działalność Jezusa ledwie się rozpoczęła, już mogła zakończyć się tragicznie. Oto mieszkańcy rodzimego Nazaretu rozgniewali się wielce na słowa, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie oraz na przywołanie działań Eliasza i Elizeusza na rzecz nie swoich, lecz obcych. Niemal strącono Jezusa z góry. Wydaje się, że z perspektywy społeczności, którą uraził, kiedy okazał się nie nasz, lepiej by wcale nie żył. Gdy przyjrzymy się całej opowieści Łukasza, możemy zobaczyć, że działalność Jezusa, uzdrowienia i nauczanie wydarza się równolegle z konfliktami ze swoimi, rodziną, sąsiadami, faryzeuszami, następnie z religijnym Izraelem, symbolizowanym przez świątynię, której upadek Jezus zapowiada. A w końcu także z władzą świata pogan, do którego wyszedł, wykraczając poza rodzinną, sąsiedzką, etniczną i religijną tożsamość. Na poziomie psychologicznym można to odczytać jako opowieść o separacji, dojrzewaniu i określaniu własnych granic, bez których niemożliwa jest dorosła działalność. Jezus nie jest już własnością, ani nawet przedłużeniem tego, skąd przychodzi. Ani swojego miasta, ani rodziców, ani nawet wspólnoty, którą wezwał i zgromadził. Nie pasuje jednak także do obcych. Poganie, uosobieni przez rzymskiego namiestnika, również go odrzucają i nie uznają jego misji, wyśmiewając je i krzyżując Jezusa Nazareńskiego, króla żydowskiego. W tym sensie Ewangelię można odczytać jako opowieści o stawaniu się i stawaniu przed światem jako autentyczna osoba, świadome, dojrzałe ja, a także o konfliktach, które wynikają z tego, że Jezus jest swojej świadomej tożsamości wierny i nie pozwala używać siebie do realizacji cudzych celów. Kiedy uzdrawia i naucza, czyni to dlatego, że tego chce i że tak odczytuje swoje posłanie, a nie dlatego, że ma jakieś długi względem własnego środowiska. Nie przeciwstawiam powyższego odczytania fragmentu Ewangelii bardziej teologicznej egzegezie. Chyba, że byłaby to lektura Ewangelii, która redukowałaby wydarzenie Jezusa Chrystusa, jego życie, śmierć i zmartwychwstanie, do zbioru cytatów uzasadniających pewne twierdzenia o Bogu czy Kościele. Wydaje się, że zaliczenie katechizmu w formie egzaminu przed dopuszczeniem do sakramentów komunii czy bierzmowania przekłada się na postawę wielu katolików, także teologów, którą można by wyrazić słowami: oto od dziecka znamy już rozwiązania najważniejszych problemów. Teraz naszym zadaniem jest tylko skuteczne ich przekazywanie i bronienie. Taka postawa owocuje brakiem zaufania względem ludzkich pytań. Traktuje je w większym stopniu jako pokusy i wymówki, niż jako przejaw bycia w relacji do tego, co najważniejsze, odniesienia do tego, co człowieka obchodzi najbardziej. Paul Tillich nazywa to troską ostateczną. Niechęć do pytań zaś wiąże się nieraz z postawą sceptycyzmu względem teologii w ogóle, a tym bardziej względem teologii wywodzącej się spoza naszego środowiska. Teologia jako proces. Jednym z podstawowych pojęć chrześcijaństwa jest objawienie. I to pomimo tego, że poszczególne denominacje, a nawet tradycje teologiczne w ramach tych denominacji różnią się co do jego rozumienia. W Kościele katolickim podkreśla się, że depozyt wiary, czyli to, co zostało objawione, Słowo Boże, wyraża się w piśmie i tradycji, których strzeże Urząd Nauczycielski Kościoła. Nie chodzi tu jedynie o literalnie wierny przekaz tego, co zostało napisane i przekazane u zarania Kościoła, chociaż niektóre wypowiedzi magisterium czy teologów wokół tego się koncentrują. Gdy mowa o objawieniu, chodzi nie tylko o słowa Boga i słowa o Bogu, ale o rzeczywistość relacyjną, osobową, skoro wierzymy w Boga, który nie jest tylko mocą albo pojęciem. Karl Rahner definiuje objawienie jako samo udzielenie się Boga. A czy to, jak ktoś obdarowuje innych sobą samym, może zostać sprowadzone do słów? Kościoły wschodu i zachodu były tego świadome już w pierwszych wiekach. Podkreślały więc sens ortodoksji nie jako prawdziwej teorii, ale prawdziwego oddawania chwały Bogu. Przede wszystkim w liturgii, wspólnym wyznaniu wiary oraz w życiu. Nie tylko poszczególnych jednostek, ale społeczności wiernych, przemienionym przez prawdę, która się w liturgii przejawia, urzeczywistnia. Jan Chryzostom przypomniał o tym chyba najdobitniej. Chcesz uczcić ciało Chrystusa? Nie pozwól, by było przedmiotem pogardy w jego członkach, to jest w ubogich, pozbawionych odzienia, by się okryć. Nie oddawaj mu czci tu w kościele przez jedwabne zasłony, podczas gdy na zewnątrz zaniedbujesz go, gdy cierpi i zimno i nagość. Jakiż pożytek może mieć Chrystus z tego, że stół ofiarny pełny jest złotych naczyń, gdy potem umiera z głodu w osobie biedaka? Najpierw nakarm zgłodniałego, a dopiero potem ozdabiaj ołtarz tym, co pozostanie. Koniec cytatu. Co ciekawe, gdy biskup Jan Chrapek przypominał te słowa w swoim liście z 2000 roku, tylko miłość się liczy, czuł się zobowiązany tłumaczyć, że, cytat, obecność Chrystusa w ubogich nie jest oczywiście tym samym rodzajem obecności, co pod postaciami chleba i wina. Koniec cytatu. Dostrzec w tym można próbę obronienia się przed zarzutami dogmatyków. Chrapek nie jest zresztą w takiej postawie odosobniony. Czytając o obecności Chrystusa w człowieku, w bliźnich, wielokrotnie widziałam podobne zapewnienia. Niesubstancjalna, realna, ale... Wielu sądzi, że na tym właśnie polega teologia. Na wprowadzaniu pojęć, kategoryzacji, pokazywaniu różnic, na przykład między obecnością w ubogich, a obecnością sakramentalną. Wielu chrześcijan uznaje taką teologię za niepotrzebną. Często, jak w wierszach księdza Jana Twardowskiego, wręcz żałośnie śmieszną w swoich próbach sprowadzania Boga do ludzkich pojęć. Jako teolożkę cieszy mnie ta intuicja. Wyraża zapomniany i zwykle niegłoszony w Kościele skarb teologii apofatycznej, negatywnej, dbającej o to, by nigdy nie sprowadzić Boga do ludzkich kategorii, do najbardziej nawet wyrafinowanych definicji i twierdzeń. Nie jest ona jednak prostym nie jest dodawanym przed dowolnym twierdzeniem, ale opowieścią o procesie wzrostu wiary w stopniowym porzucaniu przywiązania do kolejnych jej pojęciowych wyrazów. Jest to zatem bardziej praktyka duchowa i proces niż zbiór twierdzeń w formie negatywnej. Właśnie to powinno łączyć ją z teologią kataphatyczną, pozytywną, bardziej znaną i utożsamianą zwykle z twierdzeniami pozytywnymi. Podstawową rolą teologii nie jest tworzenie twierdzeń, lecz ponawiany przez kolejne teolożki i teologów, a szerzej przez cały Kościół, wysiłek przyjmowania objawienia, wydarzeń z centralnym wydarzeniem Jezusa Chrystusa i opowieści o nich. Oznacza to również rozumienie tego, jak społeczność, która powstała w ich wyniku, interpretuje wolę Boga oraz swoje zobowiązania względem Niego i siebie nawzajem. I jeszcze więcej. Odnoszenie ich do aktualnych miejsca, czasu i społeczności. A zatem jest to nieustanny proces. Prawda i wierność. Wielu dodałoby, że teologia realizuje swoje zadanie w granicach wyznaczonych przez nieomylne nauczanie Kościoła, czyli dogmaty. Wskazując tym samym, że wolność myślenia i wierzenia w Kościele musi zawierać się w wyznaczonych uprzednio ramach. To, jak samo magisterium Kościoła katolickiego rozumiało relacje wolności i nauczania, zmieniało się kilkakrotnie w ostatnich kilkudziesięciu latach. Zwołany przez Jana XXIII II Sobór Watykański odszedł od tradycji rzucania anatem i postawił na pozytywny przekaz wiary oraz szukanie ziaren prawdy także poza widzialnymi granicami Kościoła. Mimo to kolejni papieże i kongregacja nauki wiary wykonali już po soborze różne ruchy ograniczające pole teologii katolickiej względem aktualnych tematów. Uczyniły to m.in. Humanae Vitae Pawła VI, Ordinatio Sacerdotalis, Jana Pawła II czy Dominus Jezus z kongregacji pod przewodnictwem Józefa Ratzingera. Pontyfikat Franciszka spotyka się z kolei z krytyką niedomykania dyskusji i braku jasnych wykładni, zwłaszcza w odniesieniu do 8 rozdziału Amoris Laetitia i kwestii dopuszczania do komunii osób w związkach zawartych po rozwodzie. Zresztą i Sobór, i Franciszek są czasem zbywani machnięciem ręki właśnie przez to, że ich nauczenie nie polega na formułowaniu jednoznacznych definicji z silnym wskazaniem na właściwą, ortodoksyjną interpretację. To, że udaje się im trafnie rozumieć i opisywać świat, nie ma znaczenia dla tych, którzy są przekonani, że liczy się jedynie ogłaszanie i pokazywanie światu prawdy obiektywnej. Czym jednak jest prawda bez odniesienia do życia? Pamiętam moje pełne podziwu zdziwienie, kiedy poznałam historię wielowiekowego sporu wokół kilku dogmatów maryjnych, zwłaszcza tych o wniebowzięciu oraz niepokalanym poczęciu. O tym ostatnim słychać często w mediach twierdzenie, także z ust osób wykształconych, że dotyczy on dziewiczego poczęcia Jezusa przez Maryję. Ale nawet jeśli ktoś wie, że chodzi o poczęcie Maryi bez grzechu pierworodnego, nigdy jeszcze nie udało mi się wydobyć z moich rozmówców jasnej odpowiedzi na pytania, co z tego dla ciebie, dla nas wynika. Jakie jest znaczenie tego dogmatu? Ortodoksyjny katolik wierzy w niepokalane poczęcie, ale przyjęcie tego dogmatu prawdopodobnie niczego nie zmienia. Nie z powodu złej woli czy braku szacunku dla objawienia. Ta doktryna po prostu nie łączy się ani z rozumieniem codziennego doświadczenia, ani z tym, jak postrzegamy dzisiaj naszą, chrześcijanek i chrześcijan, relacje z Maryją czy Jezusem, ani z problemami teologicznymi, na które owo sformułowanie dogmatyczne miało odpowiedzieć. Czy mimo to wartością jest samoistnienie i powtarzanie orzeczenia Grenicy? Nie można mówić, że Maryja w wyniku poczęcia została dotknięta przez grzech pierworodny? Ale przecież taka jest prawda, mogę usłyszeć. W świecie pełnym fake newsów porusza mnie miłość do prawdy przejawiana nawet wtedy, gdy nie wiemy, do czego ta prawda ma służyć. Nauka polega także na podejmowaniu badań podstawowych, które nie mają ściśle pragmatycznego celu. W przypadku teologii nie można jednak ograniczać się do greckiego i postgreckiego pojęcia prawdy, pomijając wątek biblijny. A w piśmie, jak przypomina w zapomnianym, a genialnym artykule z 1976 roku o reinterpretacji dogmatu Wacław Hryniewicz, cytat. Pojęcie prawdy wiąże się nierozerwalnie z ideą obietnicy oraz jej wypełnienia przez Boga. Prawda w sensie biblijnym jest rzeczywistością, posiadającą swoje trwanie, przyszłość oraz istotną relację do historii, w której się ujawnia. Koniec cytatu. W Nowym Testamencie jest, cytuję, Słowem Bożym przyniesionym ludzkości przez Słowo wcielone i obecnym w Jego osobie. Koniec cytatu. Nie można zatem, początek cytatu, tej prawdy wyrazić adekwatnie przy pomocy zdań, ani sformułować przy pomocy zasady tożsamości. Koniec cytatu. A prawda pozostaje zawsze obietnicą, jest otwarta na przyszłość. W takim rozumieniu dogmat niesie znaczenie dla naszej teraźniejszości i przyszłości, a nie sprowadza się do potwierdzenia czy zaprzeczania faktów z przeszłości, np. prenatalnej historii Maryi. Walter Kasper podkreśla, że dogmat jest zarówno owocem słuchania pisma i tradycji, jak i otwartym horyzontem, który przesuwa się naprzód w procesie rozumienia i może poszerzać się, zachowując własną tożsamość. Hryniewicz wyraził to chyba jeszcze efektywniej. Dogmat jest ustawiczną inspiracją do dalszej interpretacji. Jeżeli pamiętamy o biblijnym powiązaniu prawdy z wiernością Boga i Jego obietnicą, łatwiej nam zrozumieć zdanie Hryniewicza, które już jako studentka teologii wynotowałam sobie i zawiesiłam na ścianie. Początek cytatu. Wierność danej prawdzie wymaga odwagi nieustannego wysiłku zrozumienia rzeczywistości objawienia, która przewyższa wszelkie słowa i formuły dogmatyczne. Koniec cytatu. Normalna teologia. W Polsce wiele osób jest przekonanych, że jeśli istnieje jakaś normalna teologia, to właśnie my ją wyznajemy. Wynika to po pierwsze z nadreprezentacji narracji katolickiej względem narracji innych wyznań, z czego bierze się brak świadomości, że pewne kontrowersje w teologii w ogóle istnieją. Po drugie, z roli, jaką nadal odgrywa w naszym kościele lokalnym pontyfikat papieża Polaka, które łączy się z podświadomym przekonaniem, że polski Kościół wiedzie prym pośród różnych odsłon katolicyzmu i że najlepiej znamy nauczanie Kościoła. Po trzecie, z jeszcze wcześniejszych, zwłaszcza romantycznych związków tradycji narodowych i pewnych interpretacji katolicyzmu, z mesjanizmem na czele. Po czwarte wreszcie, ze szczególnej roli Kościoła w PRL-u, kiedy wydawał się on przestrzenią wolności wobec zniewolonego umysłu, czego efektem jest utożsamienie przez niektórych polskich biskupów wszelkiej krytycznej względem episkopatu myśli z ideologiami totalitarnymi. Normalna teologia to jednak więcej niż specyficznie polskie katolickie przekonanie. Stephen B. Bivens, autor licznych prac o teologii kontekstualnej, wspomina, że gdy jako początkujący student Uniwersytetu Gregoriańskiego po raz pierwszy usłyszał od znajomego o czarnej teologii, był oburzony i odpowiedział – cytuję, nie ma czegoś takiego jak czarna teologia, jest tylko jedna teologia. Koniec cytatu. Jedna, czyli jak sam pisze, ta, którą studiował zaraz po Vaticanum Secundum w Rzymie. Wkrótce jednak odkrył i porównał wagę tego odkrycia dla siebie do tego, co spotkało Szawła pod Damaszkiem, że nie istnieje żadna teologia jako taka. Początek cytatu. Zdałem sobie sprawę, że teologia, którą studiowałem w Rzymie, była tylko jednym rodzajem teologii, głęboko zanurzonym w europejskiej, zachodniej kulturze, ukształtowanym przez myśl grecką i rzymski duch prawa i porządku. Koniec cytatu. Obecnie również magisterium Kościoła nie sprzeciwia się przekonaniu o kontekstualnym charakterze teologii, nawet jeśli woli używać pojęć takich jak inkulturacja. Wśród teologów wychowanych na jedynej teologii, zwłaszcza sprzed czasów niemłodego już, bo urodzonego w 1933 roku Bevansa, panuje często przekonanie, że nawet jeżeli klasyczna rzymska teologia nie jest jedyna, to jest najlepsza. Niektórzy, jak Ratzinger, będą to przypisywać Bożemu wyborowi co do miejsca i czasu, w których przyszedł na świat Jezus, w świecie zdominowanym przez kulturę grecko-rzymską. Uniwersalne i lokalne. Jednakże Jezus jest dla chrześcijan nie tylko uniwersalnym Chrystusem, lecz także ubogim mężczyzną z Galilei, peryferii i tak peryferyjnej Palestyny, nauczającym nie po łacinie, nie po grecku, nawet nie po hebrajsku, ale po aramejsku. Jak wskazują Ewangelie, umie czytać i pisać, ale nie zostawia po sobie żadnego zapisu. Jedyne słowa, o których wiemy, że napisał, pisał na piasku. Teologia Jezusa Chrystusa, tutaj ta, którą wyznawał i głosił, jest interpretacją jego doświadczenia, zarówno jako syna Izraela, znającego i szanującego Pisma i proroków, jak i umiłowanego Syna Boga, nad którym otworzyło się niebo podczas chrztu w Jordanie. W swoich słowach i czynach, nie zapominajmy, że Jezus jest wędrownym uzdrowicielem w stopniu nie mniejszym niż nauczycielem, pokazuje królowanie Boga. Znów jest to termin historycznie i geograficznie zakorzeniony w monarchii. Królestwo niebieskie, które przychodzi. Nauczając, zwłaszcza w przypowieściach, czyni to, co znajome i swojskie, nośnikiem treści wywrotowych, o czym często zapominamy, słabo znając kontekst tych metafor, bądź odczytując je jako jednoznaczne analogie i skupiając się na tym, który element opowieści podstawić pod jaki element naszej rzeczywistości. Twórczyni naturalnego metajęzyka semantycznego, Anna Wierzbicka, poświęciła całe dojrzałe życie naukowe poszukiwaniu tego, co uniwersalne dla wszystkich kultur i języków. W ostatnich latach przed emeryturą wydała dwie prace poświęcone chrześcijaństwu. What Did Jesus Mean? Explaining the Sermon on the Mount and the Parables in Simple and Universal Human Concepts, częściowo przełożoną na polski jako Co mówi Jezus, oraz What Christians Believe? The Story of God and People in Minimal English. Wierząc jako katoliczka w uniwersalne znaczenie misji Jezusa oraz Ewangelii, próbowała zrekonstruować jego nauczanie za pomocą uniwersalnych słów i uniwersalnej gramatyki. Założyła, że, cytuję, jeżeli Ewangelia istotnie zawiera treść uniwersalną, treści tej nie można w pełni i precyzyjnie oddać ani objaśnić w zwyczajnej, idiomatycznej mowie w żadnym konkretnym języku naturalnym, a to dlatego, że każdy język charakteryzuje się specyficznym, kulturowo uwarunkowanym bogactwem sensów i tworzy swoje własne uniwersum znaczeniowe. Koniec cytatu. Tak, każda teologia jest kontekstualna, co do miejsca, czasu i grupy społecznej, z których się wywodzi. W spotkaniu z innym zawsze wymaga szukania wspólnego doświadczenia, a przynajmniej empatycznego wysłuchania bez narzucania własnej kulturowej interpretacji jako jedynej, czy nawet bardziej adekwatnej, słusznej. Wierzbicka, próbując wyciągnąć z doktryny chrześcijaństwa to, co uniwersalne, zwróciła się ku temu, co najkonkretniejsze, temu, co mówił Jezus. Poszukała pod Greką obrazów hebrajskich i aramejskich, a pod metaforami tego, co dobrze znane i tego, co zaskakujące. Jak zaczyn, symbolizujący w judaizmie zepsucie, jako metafora Królestwa Bożego. Każda próba uchwycenia tego, co uniwersalne, i wyrażania tego w kategoriach konkretnego miejsca, czasu i społeczności powinna polegać na wracaniu do Ewangelii i czynów oraz słów Jezusa jako podstawowego nośnika znaczenia. Następnie powinniśmy konfrontować doświadczenie relacji Boga z Izraelem i z Jezusem wyrażone w Biblii oraz swoje doświadczenia, zwłaszcza te graniczne, dotykające cierpienia, śmierci, odrzucenia, z horyzontem dogmatów oraz uznawanego za nieomylne nauczania magisterium. Życie i utrata życia. Sama znajomość nauki Kościoła w kwestiach doktryny czy moralności nie jest jeszcze życiem. Nie chodzi tu tylko o różnicę między tym, co deklarujemy, a tym, co robimy. Chodzi także o różnicę między abstrakcyjną normą, a tym, co nas na co dzień spotyka. Stąd też często normy interesują nas w odniesieniu do innych, a wyjątki od norm do siebie czy swoich. Jezus wielokrotnie odnosi abstrakcyjne normy do życiowego konkretu i pokazuje, w jaki sposób mają one służyć człowiekowi, a nie samym sobie. Społeczności, a nie moralnej wyższości danej grupy czy osoby. Biwans napisał, cytuję, uprawiać teologię dzisiaj w perspektywie globalnej oznacza, o ironio, zwracać się ku temu, co lokalne. Dzisiejsza teologia nie potrzebuje sumy teologicznej ani dogmatyki kościelnej, które rościłyby sobie zastosowanie do wszystkich ludzkich sytuacji w dzisiejszym świecie. Zamiast tego potrzebujemy rozkwitu różnych teologii w każdej części świata, w każdej sytuacji historycznej, w każdej grupie społecznej. Koniec cytatu. Potrzebujemy rozkwitania, a nie fotografii nawet najpiękniejszego kwiatu. W rozkwitaniu jest bowiem życie i obietnica owocu, a o tym jest przecież objawienie. W rozkwitaniu jest także smutek opadania płatków i utraty. To także na tyle sposobów obecne w Ewangelii tracenie życia, tego co moje, nasze, swojskie. Przesłanie Jezusa i sama Jego tożsamość były zbyt inne, by mogły pomieścić się w tym, co najbliższe mu rodzinnie, kulturowo i religijnie. Dobra teologia tym się różni od mieszkańców Nazaretu z opowieści Łukasza, że zdaje sobie sprawę ze swoich ograniczeń i dlatego nie próbuje zrzucać nikogo z góry, ani, w odróżnieniu od rodziny Jezusa, nie chce chronić szaleństwa Ewangelii w ukryciu.